Jak widzicie, nasza sala jest przystrojona jeszcze z wczorajszej uroczystości, którą mieliśmy tutaj dla naszych dzieci. Może zwróciliście uwagę, też kolory nabożeństwa są czerwone dzisiaj. Dzisiaj jest Dzień Reformacji. Świętujemy święto Dzień Reformacji i dzisiejsze urywki wszystkie, tudzież pieśni, też zostały pod tym względem dobrane. Także mamy wielkie święto. Też Anita została przyłączona do ludu Bożego i dzisiejszy urywek mówi o tym i mówi, pewnie bym zaryzykował, że większość z was, czy większość z nas nigdy nie słyszałaby o chrzcie czy chrzest, żeby w ten sposób wyrazić, w jaki dzisiejszy urywek wyraża, opisuje chrzest. Tak więc Dzień Reformacji. Reformację można podsumować na wiele różnych sposobów. Pamiętamy powrót do Pisma. Najwyższym autorytetem jest Pismo i dzisiejszy urywek o tym mówił, że ja jestem prawdą, powiedział Jezus, że jeżeli moje słowo w was będzie mieszkało, zamieszkiwało, prawdziwie wolnymi będziecie. Tak więc jest to powrót do Pisma, powrót do łaski, zbawienia z łaski. To jest też pewność zbawienia, że już teraz, ponieważ zbawienie jest z łaski, już teraz możesz wiedzieć, że będziesz zbawiony. Dlaczego? Dlatego, że liczysz na dzieło Chrystusa, a nie na swoje własne starania. Jest wiele innych podsumowań reformacji. Na przykład takie, kto ma prawo do świętego Augustyna, na przykład. Czyli kto ma prawo do pnia chrześcijaństwa, a kto się sprzeniewierzył świętemu Augustynowi, na przykład. Ale reformacja też przyniosła wolność. Może niektórzy z was wiedzą, że w Genewie na pomniku reformacji widnieje napis Post Tenebras Lux, czyli po ciemności światłość. Światło, co oznacza światło? No światło oznacza wolność, właśnie wolność. Jeżeli kroczymy w ciemności, jeżeli spowija nas ciemność, to spowija nas niewola. I zwróćcie uwagę, że właśnie klamry dzisiejszego urywka właśnie o tym mówią. Mówią o wolności, czym jest prawdziwa wolność. Jezus zwraca się do Żydów. Czym jest prawdziwe uczniostwo, prawdziwe potomstwo Abrahama i prawdziwa wolność. I jednocześnie czym jest udawana wolność, fałszywa wolność i fałszywe uczniostwo. Jezus przychodzi i mówi prawdę o jednym i o drugim, czyli o uczniostwie i o wolności. Czym jest prawdziwa wolność? I słuchajcie, widzę dwie Biblie. Niestety, nikt nie przynosi Biblii. Nie wiem, jak na przykład te następne zdanie, jak możecie to zweryfikować. Bo zobaczcie, werset 31 i 35 dzisiejszego urywka mówi o tym samym. I werset 32 i 36 mówią o tym samym. 31 mówi, mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w słowie moim, to słowo wytrwacie, czy zamieszkacie na stałe w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. I o tym samym mówi werset 35, identyczne słowa. A niewolnik nie pozostaje, czyli nie wytrwa. Po angielsku to jest does not abide. To jest to samo słowo. Niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz kto? Syn, i znowu to samo słowo, pozostaje na zawsze. I werset 32, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, jeżeli będziecie trwać w moim słowie. I werset 36 o tym samym, jeszcze raz nasz Pan powtarza to. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Czyli potrzebujemy wyswobodzenia przez Syna, żeby być prawdziwie wolnymi. W zasadzie moglibyśmy powiedzieć, że nie ma nawet absolutnego konfliktu między Jezusem a Żydami, dlatego że Jezus nie kwestionuje, zwróćcie uwagę, tego, że oni są potomkami Abrahama i nawet nie kwestionuje jakiejś tam ich pojęcia wolności. Dlaczego? Dlatego, że kto należy do Abrahama, ten jest prawdziwie wolny. Jednakże konflikt jest absolutny między Chrystusem a nimi. Dlatego, że wiara niesie wolność, podczas gdy, jak za chwilę zobaczymy, grzech niesie zniewolenie. Tak więc konflikt sprowadza się między Żydami a Jezusem, sprowadza się do wiary, a konkretnie do osoby i dzieła Chrystusa. To jest ten moment kluczowy, o który wszystko się rozbija. Tak więc Jezus naucza w świątyni w 8 rozdziale i jak czytamy wielu z Żydów w poprzednim 35 wersecie, wielu z Żydów, którzy go słuchali, uwierzyło w niego. I teraz Jezus zwraca się właśnie do Żydów, którzy uwierzyli w niego. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w niego. Zwraca się do nich i zwróćmy uwagę, że akcent, czy wręcz warunek jest położony na słowo wytrwanie. Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Tak więc to słowo wytrwanie sprawia różnicę pomiędzy prawdziwymi uczniami a fałszywymi uczniami. Fałszywi uczniowie mają jakiś zapał, ale jak my to powiadamy, mają słomiany zapał, krótkotrwały, po jakimś wystarczy byle zniechęcenie, wystarczy byle próba, żeby porzucić tą nadzieję, w której raz trzymaliśmy się. Podczas gdy prawdziwi, według słów naszego Pana, trwają w Jego Słowie, trwają w Jego Słowie nie przez krótki sezon, ale trwają na stałe. I oczywiście o tym samym czytamy w 15 rozdziale Ewangelii Jana. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydać owocu, jeżeli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. I podobną rzecz mamy w 1 Jana 2,19. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas, gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. Czyli tym wyznacznikiem, tym, co kwalifikuje ciebie jako ucznia Chrystusa, który następnie jest wyzwolony przez prawdę, jest właśnie to trwanie na stałe w Jego Słowie. Wytrwanie oznacza tą stałą, niezmienną charakterystykę ucznia Chrystusa. Utożsamienie na stałe z Nim i z Jego Słowem. Tak więc takie wytrwanie zaowocuje, jak czytamy, jeżeli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Tak więc poznanie Jezusa oznacza wolność, wyprowadzenie na wolność. Nigdzie indziej, oprócz osoby Chrystusa, nie znajdziesz ani wolności, ani żadnej prawdy. Żydzi odpowiadają na to, że hej, my jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy u nikogo nie byliśmy w niewoli. I słuchajcie, tutaj komentatorzy mają różne pomysły, być może prawdziwe, dlatego że no, to brzmi odrobinę niedorzecznie to, co Żydzi mówią. No przecież właśnie są pod jarzmem Rzymian, właśnie są zniewoleni. Jak możecie mówić, że nigdy nie byliście w niewoli? Byliście wielokrotnie od czasów Abrahama, wielokrotnie w niewoli. Ale najprawdopodobniej Żydzi mieli coś innego na myśli. Mieli na myśli to, że, tak mi się wydaje przynajmniej, mieli na myśli to, że jeżeli są potomkami według ciała, potomkami Abrahama, to to oznacza, że ich Bogiem jest Bóg i nikt nie może, żaden władca, żaden ziemski władca nie jest w stanie ich spętać w niewolę. Na co jednak Jezus odpowiada, udając się za sednem osobistego problemu jego słuchaczy, odpowiada w 34 wersecie. Jezus im odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. I to słowo zaprawdę, to jest dwukrotnie powtórzone słowo amen, czyli nasz Pan mówi amen, amen, taka jest prawda, zaprawdę powiadam wam. I to podkreślenie wskazuje na monumentalność problemu, z jakim mamy do czynienia w wypadku Żydów. I mówi: zaprawdę, amen, amen, powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Czyli problemem, który was toczy, jest wasz grzech. Nie zostaniecie wyprowadzeni na wolność, o której wspomniałem, jeżeli nie poznacie tej prawdy o sobie samych, o sobie, o swoim własnym sercu. Prawda jest taka, że jesteście w niewoli grzechu, jesteście zniewoleni, a to zniewolenie oznacza kolejną konsekwencję, o której za chwilę nasz Pan wspomni. Co to zniewolenie im przyniesie. Ale grzech ma tę jedną dominującą cechę, która jakże, pomyślcie, jakże wielu umyka, ta jedna cecha. Otóż grzech zniewala. Grzech niesie niewolę. Jakże często grzech jawi się jako wolność, pełnia życia, prawdziwe spełnienie, nieskrępowanie, jakieś wyzwolenie z tej zaściankowości, jak to współczesna Unia Europejska i jej wieszcze by chcieli nas pouczyć, że zamiast tej zaściankowości, tego wstecznictwa, trzeba iść do przodu z nieskrępowanym duchem czasu. To jest prawdziwa wolność. Ja sam siebie zdefiniuję, sam siebie określę. W jaki sposób sam siebie zdefiniuję i określę? Według własnych odczuć. Kim jestem i co uznam za dobre. Podczas gdy grzech, jak myślę, wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, niesie najbardziej okrutną z okrutnych zniewoleń. Niewola, która okrada ludzi z wszelkiego dobra, z wszelkiego szczęścia, z wszelkiego, może przede wszystkim z wszelkiego pokoju, a na końcu, jak gdyby z zaskoczenia, na końcu, jak gdyby mimochodem, ma ich, przyniesie im śmierć. Bo jakie szczęście niesie niemoralność? Jakie szczęście niesie umiłowanie pieniędzy? Jakie szczęście, jaki pokój daje porzucenie Boga, Bożego opisania tej rzeczywistości? Tak więc według naszego Pana grzech zawsze zniewala. Odejście od Słowa Bożego pogrąża i pogrążenie w bałwochwalstwie zawsze oznacza zniewolenie. A jak zniewolenie, to co? Zniewolenie zawsze niesie, ma następny owoc, czyli utratę nadziei. I właśnie reformacja przyniosła, odkryła na nowo powrót do słowa Jezusa, tym samym przyniosła światło i wolność, podczas gdy Kościół katolicki za wszelką cenę chciał trzymać ludzi w niewoli ludzkiej wynalazczości. Albo wiara, wiara wolności, wiara albo Abrahama, albo niestety ludzkie wynalazki, czyli bałwochwalstwo, które zawsze niesie zniewolenie i strach. Nie ma żadnych innych rzeczy. Nie ma żadnych innych opcji. A strach i mozu bez zapewnienia, bez pociechy, to czym to jest? To oczywiście jest niewolnictwo. Chrystus przyszedł i wywiódł nas na wolność, jak żeśmy słyszeli już w urywkach, które były czytane. Kto trzyma się Jego, nie zawiedzie się. I na przykład w 2 Tymoteusza, w 1 rozdziale czytamy, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. I teraz zwróćcie uwagę. A teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a życie i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię. Zwróćcie uwagę, na jaśnię, życie i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię. W Ewangelii, w liście do Galacjan czytamy podobnie. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. I następnie w 35 wersecie naszego urywka Ewangelia Jana, 8 rozdział, czytamy. Jezus tyle co powiedział, że zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. I teraz ta konsekwencja z tego zniewolenia. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Zobaczcie, nowa definicja wolności. Niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Tak więc niewola grzechu oznacza kolejną rzecz, a mianowicie tymczasowość obecnego stanu rzeczy. Tymczasowość obecnego stanu rzeczy. Jeżeli myślisz, że masz teraz pokój, czy jakieś szczęście, czy jakieś powodzenie, to pamiętaj, że ten obecny stan rzeczy, według słów naszego Pana, według przestrogi naszego Pana, jest jedynie tymczasową rzeczywistością. Podczas gdy, żeby przebywać w domu na pełnych prawach, a mianowicie bezpiecznie, a mianowicie na zawsze, to musisz być synem. Nie ma innego sposobu. Na pewno nie niewolnikiem. Musisz być wyswobodzony przez syna i stać się synem. Tak więc syn musi nas wyswobodzić z niewoli grzechu. Wtedy będziemy prawdziwie wolnymi. Syn musi nas usynowić. Musisz zostać usynowiony przez syna. I nie ma innej drogi. I o tym w liście do Galacjan czytamy w 4 rozdziale. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani. Poddani w co? W niewolę żywiołów tego świata. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał prawu, aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy usynowienia dostąpili. Tak więc syn musi i syn po to przyszedł, aby nas usynowić. Wasze zniewolenie, powiada Jezus, zwracając się do Żydów, grzechem, wasze zniewolenie grzechem oznacza tymczasowość waszej pozycji. Jeszcze jesteście w domu, tak wam się przynajmniej wydaje, jesteście potomkami Abrahama. Chrystus tego nie kwestionował. Co więcej, jesteście w świątyni i wydaje wam się, że o, mamy prawo do tej świątyni, podczas gdy ta świątynia jest tylko obrazem tego, co nadchodzi. Podczas gdy to wszystko jest jedynie bardzo krótki, tymczasowy czas, stan. Wkrótce zostaniecie wyrzuceni z domu Abrahama, znajdziecie się z dala od Abrahama. Tak więc, żeby pozostać w domu, musicie zostać usynowieni. I werset 37, Jezus nie kwestionuje ich, jak już powiedziałem, ich pochodzenia, dlatego że czytamy, wiem, powiada nasz Pan, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. Jesteście potomstwem Abrahama, ale jesteście kimś zupełnie odwrotnym od Abrahama, dlatego że Abraham wierzył, podczas gdy wy, moje słowo, nie ma żadnego przystępu do was i chcecie mnie zabić. Dlaczego chcecie mnie zabić? Dlatego że moje słowo nie ma do was przystępu. I kilka wersetów później nasz Pan stwierdzi, kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. Wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. Tak więc ten, kto jest z Boga, jego charakterystyką jest to, że słucha słów Bożych. Czyli definicja wolności według naszego Pana, to przebywanie w domu na zawsze. I w liście do Efezjan w 2 rozdziale czytamy, tak więc już nie jesteście obcymi przychodniami, lecz współobywatelami świętych i, uwaga, domownikami Boga. Jesteście domownikami Boga, jesteście częścią domu Bożego i jesteście tam na stałe. I teraz, słuchajcie, zbliżamy się do końca i do sedna, moim zdaniem ekscytującego przesłania naszego Pana w tym urywku. O jednej rzeczy musimy pamiętać, że całe słowo, całe pismo wskazuje na Jezusa i o nim opowiada. I to jest ta zasada hermeneutyczna, interpretacyjna Słowa Bożego, że cokolwiek znajdujemy w Starym, powinniśmy zadać sobie pytanie w Starym Testamencie, w jaki sposób to wskazuje na Chrystusa i w jaki sposób to opowiada o naszym Panu. Tak więc ten urywek z Ewangelii Jana, 8 rozdziału, o tym, że niewolnik nie może przebywać na stałe, o tym, że wy nie potraficie słuchać słowa, odnosi się do 5 Mojżeszowej, 15 rozdziału, 15 werset. 5 Mojżeszowa, 15 rozdział, 15 werset. I w zasadzie tematem dzisiejszego kazania jest pytanie. Czy masz przekute ucho? I teraz dziewczyny się cieszą. Mam nawet dwa. No nie, ale czy masz przekute, boleśnie przekute ucho? Dlatego, że o tym jest urywek z 8 rozdziału Ewangelii Jana. 5 Mojżeszowa, 15 rozdział, 15 werset. Będziesz pamiętał, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan Bóg twój wykupił cię. Dlatego ja nakazuję ci to dzisiaj. I teraz słuchajcie, co zaraz w następnym tchu Bóg nakazuje. Ale jeśli by rzekł do ciebie twój niewolnik, nie odejdę od ciebie, gdyż umiłował ciebie i twój dom i dobrze mu było u ciebie, wtedy weźmiesz szydło czy kowadło, żelazne narzędzie i przekujesz mu ucho o drzwi i będzie twoim niewolnikiem na zawsze, również ze swoją niewolnicą postąpisz tak samo. I podobny urywek mamy w drugiej Mojżeszowej, 21 rozdział. Jeżeli niewolnik oświadczy wyraźnie, miłuję mojego pana, moją żonę i moje dzieci i nie chcę wyjść na wolność, wtedy jego pan zaprowadzi go przed Boga, potem postawi go u drzwi albo u odrzwi i przekuje mu pan jego ucho szydłem i będzie niewolnikiem jego na zawsze. Czyli dokładnie to, na co nasz pan zwraca uwagę, jest mowa, o tym jest mowa w tych urywkach z 5 i 2 Mojżeszowej. W jaki sposób niewolnik mógł na stałe zamieszkać w domu swojego pana? No tylko w jeden sposób, według prawa. Prawo przewidziało taki właśnie sposób. Jak już powiedziałem, ze wskazaniem na to, co miało miejsce w świątyni, kiedy był w niej Jezus. Czyli najpierw niewolnik musiał wyznać swą miłość do swego pana i swoich bliźni. Następnie jego pan przed obliczem Boga czy starszych miasta zabrał go do odrzwi tych samych pomazanych krwią w dzień wyjścia z Egiptu, bo jest wyraźne odniesienie w 15 wersecie. Będziesz pamiętał, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej. Tak więc zabierze go do tych samych odrzwi, już pomazanych krwią w dzień wyjścia z Egiptu, jak gdyby, i będzie miał przekute ucho tam właśnie i w tym momencie stawał się jak syn na pełnych prawach domownika. Na pełnych prawach domownika, czyli będzie w stanie pozostawać w domu na zawsze. Tak więc oto baranek został przekuty, przebity na drzewie. Jego krwią zostały pomazane od drzwi domu. I teraz w jaki sposób łączymy się z barankiem i w jaki sposób łączymy się z jego dziełem? Z krwią baranka na odrzwiach domu Pana. W jaki sposób możemy się połączyć? Oczywiście możemy się połączyć według słów Pawła Apostoła, tylko wiarą, w żaden inny sposób. A wiara w jaki sposób wychodzi? Wiara wychodzi ze słuchania. A czym słuchasz? No słuchasz tymi organami, słuchasz i słuchanie owocuje wiarą, słuchasz uchem i to ucho musi być przekute, zranione Słowem Bożym. Ucho Żydów słuchających Jezusa nie potrafiło słuchać. Ich uszy nie były przekute o odrzwia domu Pana. W rezultacie pozostaną w swoim zniewoleniu grzechem, który w końcu ich zabije. Nie będą mieć wstępu do domu Pana. Podczas gdy, zwróćcie uwagę, Czy twoje ucho, czy moje ucho jest przekute? Czy przyjęliśmy i powiedzieliśmy amen, amen? Na co? Na to pierwsze amen. Że doprawdy nasz grzech i zniewolił nas, i zabił nas. I gdyby nie tylko jedynie zmiłowanie naszego Pana, gdyby nie jego przekute ciało, które owocuje naszym przekutym uchem i my musielibyśmy pozostać na zewnątrz domu Pana na wieki. Tak więc chwała niech będzie Bogu, że Chrystus wyzwolił nas z naszych grzechów do wolności, wolności domowników Boga, wolności, zwróćmy uwagę, umiłowania Jego i Ojca w duchu i dzięki Niemu właśnie dostąpiliśmy usynowienia. I wiecie, jest drugie, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. W 58 wersecie odpowiedział im Jezus, amen, amen, powiadam wam. Pierwej niż Abraham był, jam jest. To jest druga prawda. Zanim Abraham był, ja jestem Jahwe, który przychodzi, który daje się przebić po to, żeby usynowić nas dzięki swojemu dziełu. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za tak wielkie zmiłowanie. Dziękujemy Ci, że wreszcie odpoczęliśmy od naszych samousprawiedliwień. Dziękujemy za ranę naszego ucha, że nasze uszy zostały zranione przez tą nieprzyjemną prawdę o zniewoleniu, o śmierci, o którą nasz grzech nas przyprawił. Dziękujemy, że Ty, o Panie, powołałeś nas, usynowiłeś nas, powołałeś nas do swojego domu i oto jesteśmy domownikami na zawsze. Tak więc nie jesteśmy już ani obcymi, ani przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Twoimi, o Boże. Amen.